Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Albo jak chce nowy papież, dobry wieczór. Tak, zmieniają się obyczaje. No właśnie, kochani, dzisiaj takie spotkanie. Ja szczerze mówiąc się bardzo cieszę z tego powodu, że jak ktoś chce słuchać, to trzeba mówić, a ja mam coś do powiedzenia. Coś o kimś, to jest ważne. Tutaj dziewczyny mówiły w Solideo, że czasami się zdarza, że sami uczestniczymy jako studenci, bo też jestem studentem, trochę wyżej, ale jestem. Uczestniczymy w różnego rodzaju rozmowach z, no, w takim towarzystwie, przy kawie, czy piwku, czy gdzieś tam. I pojawia się temat Pan Bóg. Pojawia się temat tego, co się dzieje, bo Bóg jest w tym świecie obecny, tego, jak On to wszystko ogarnia, czy ogarnia, bo jak nie ogarnia. No więc jest mnóstwo pytań, mnóstwo zapytań i częściowo wiedzę mamy z takiej czy innej katechezy. No szkolnej może pamiętamy, może nie. Ja osobiście nie pamiętam jak katechez szkolnych w ogóle, ale chodziłem. No ale no właśnie, wiara ma to do siebie, że trzeba wzrastać. W wierze wiary się po prostu pielęgnuje. I zaproponowaliśmy takie spotkania z cyklu A Bóg na to, ponieważ my bardzo mamy dużo do powiedzenia na temat Pana Boga i wszyscy jesteśmy specjalistami od Niego. Nam się często wydaje o Panu Bogu bardzo wiele rzeczy. Część z nich jest prawdą, część jest naszymi domysłami, ale według nich żyjemy. Warto więc zobaczyć też, że Pan Bóg naprawdę ma też coś do powiedzenia o sobie i że On to zrobi najlepiej. No dobra, to teraz gdzie jest Pan Bóg? Tutaj na tym spotkaniu. No oczywiście, że jest z nami obecny duchowo, ale będzie przede wszystkim w nauczaniu Kościoła, które będę się starał w miarę możliwie zjadliwy sposób przedstawić. Na początku troszkę będę mówił, żeby wystartować z jakąś płaszczyzną, z jakimiś treściami, a potem spróbujemy, mam nadzieję, że będzie jakiś dialog. I już teraz na samym początku, kiedy najpierw trochę Wam zajmę czasu, może to troszkę przypomni wykład, będę się starał urozmaicać, ale potem będzie taki moment, myślę, że dużo większy, że będzie można po prostu zadać pytanie. I od razu się umawiamy klasycznie, że nie ma pytań bezsensownych. Czasami one zajmą więcej czasu, żeby odpowiedzieć. Czasami powiem, że nie umiem teraz, bo też się uczę. Jestem w drodze. Pana Boga zawsze się poznaje, cały czas na nowo. No więc nie bójmy się. Po prostu jesteśmy równi i od tego spotkania może wiele zależeć. Myślę, że mamy też pytania w sercu i to jest ważne, ale może też przyszliśmy tutaj dla kogoś, kto zadaje nam takie pytania, kto z nami rozmawia, czy wręcz ktoś, kto się sprzeciwia temu, co jest głoszone w Kościele z mocy Ducha Świętego. I tak te nasze trzy spotkania w tym cyklu A Bóg na to będziemy się na nich zajmować dzisiaj stworzeniem świata. Spróbujemy dotknąć takich problemów, jaki był początek, jak Pan Bóg zaplanował świat, co się ze światem potem stało. Poodpowiadamy sobie, mam nadzieję, troszkę na pytania, czy świat jest zły, czy dobry, czy Pan Bóg ma nad nim kontrolę, czy też nie. Gdzie się mieści granica między Bożą interwencją, a naszymi działaniami ludzkimi, bo przecież wolni jesteśmy. No i może właśnie w tym kontekście parę słów będzie za moment. Na za tydzień już od razu zapowiem, zgodnie z plakatami, więc nic nowego, będzie o posłaniu Syna, czyli jak to się stało, że Pan Jezus, druga osoba boska, zechciał przyjść na ziemię, stać się człowiekiem. I troszkę o tym, a za dwa tygodnie, jak dożyjemy, będzie o Kościele, że Bóg miał pragnienie Kościoła, że to jest Jego wolą. Jak zauważyliśmy na plakacie, są też tutaj takie podpisy pod każdym dniem i już teraz przechodzę do dzisiaj, gdzie staraliśmy się tak w pozytywny sposób powiedzieć, co Pan Bóg sobie wymarzył. Że to nie jest na zasadzie nie będziesz, nie będziesz, tylko chciałbym bardzo, widzę to tak, żeby też zobaczyć Boga jako kogoś, jako wspólnotę osób, które są inteligentne, który jest inteligentny, mówiąc o jednym Bogu przecież. I tak może przechodząc do dzisiejszego dnia, takie cztery punkty, króciutko postaram się omówić. Pierwsze będzie, jestem dobry. Potem liczyłem się z możliwością zła. Potem spróbujemy zobaczyć, stworzyłem dobry świat. I wreszcie o wolności. Pragnę Twojej wolności. No więc przechodźmy do samego początku. I rzeczywiście będzie to przejście do samego początku. Znamy tę opowieść z pierwszych kart Pisma Świętego o stworzeniu świata. Takie pytanie na pobudkę, bardzo proste, na rozgrzewkę. Kto na palcach potrafi pokazać albo powiedzieć głośno, w ile dni Pan Bóg stworzył świat? Jest. Tak, 7 istotnie. Rzeczywiście, w 6 robił, a w 7 odpoczywał. To też jest część stwarzania. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli też, że ta opowieść, ona jest pewnym obrazem. Ponieważ człowiek od zawsze szukał, dzisiaj jest nic nowego, szukał odpowiedzi na pytania, skąd jestem, po co jestem, dlaczego jest czasami źle, niewygodnie, dlaczego chcę dobrze, a nie wychodzi. I różne były pomysły w różnych kulturach i w różnych religiach. I może rzeczywiście na samym początku jeszcze jedna myśl mi wypadła. Czym my, jako chrześcijanie, jesteśmy lepsi od innych religii? Bo mamy prawo tak powiedzieć. Mianowicie, że we wszystkich religiach świata, czy to będą dalekowschodnie, azjatyckie, czy jakichś tam ludów już wymarłych nawet, te wszystkie religie, one patrzą na Pana Boga i na świat z perspektywy człowieka, czyli z ziemi. A tylko jedna religia, i to jest religia judeo-chrześcijańska, ten korzeń, czyli no, chrześcijaństwo w pełni, patrzy na cały świat i na całą rzeczywistość z perspektywy Boga. To jest tak, jakby Pan Bóg patrzył na to, co się dzieje z człowiekiem, zanim zaczął bezpośrednio ingerować, wprost tak objawiać się, to się ładnie mówi, widział, co ludzie o nim myślą, o rzeczywistości, o świecie i miał taki plan, żeby w pewnym momencie dziejów sam przyjść i sam powiedzieć, jak jest, z jego perspektywy. A nie trzeba za bardzo specjalnie się gimnastykować, żeby wiedzieć, że z góry widać lepiej, prawda? Mówiąc obrazowo. I tu rzeczywiście przechodzimy w tym momencie do opisu stworzenia świata. My znamy ten opis z tego, że rzeczywiście było to 7 dni, tam po kolei Pan Bóg stwarzał, czy najpierw On był, to jest ważne, że Boga nikt nie stworzył, to nie było w czasie, ponieważ my ludzie mamy myślenie czasowo-przestrzenne. My nie potrafimy pomyśleć inaczej niż w czasie i przestrzeni, o czymkolwiek myślimy. Dlatego, no właśnie, przez taki obraz biblijny jakoś słowo początek pada. Na początku Bóg stworzył. Ale mówiąc o początku, nie chodzi o godzina zero, bo to już byłoby bardzo czasowe. Zanim Pan Bóg zaczął stwarzać, On był. No i w słowie był już brzmi czas i to dla nas jest trudne do pojęcia, ale musimy tak to sobie jakoś ułożyć. Krótko mówiąc, Pan Bóg stwarzał świat i tu rzeczywiście od momentu, kiedy powiedział niech się stanie z Jego woli, wtedy wszystko zaczęło istnieć i tu już mówimy o czasie. Dlaczego o tym czasie na początku mówię? Po to, żeby zobaczyć, że to jest bardzo oryginalna myśl, która nie jest myślą ludzką. Rzeczywiście jest to część objawienia Bożego, tego słowa z góry. Ponieważ w żadnej innej religii, jak do tej pory, w starożytnych religiach, o których nawet nie słyszeliśmy, a one są, i ktoś, kto bada je bardziej, ten o nich wie, starożytna Mezopotamia, Asyria, różne inne wcześniejsze kultury azjatyckie, tam nie było w ogóle koncepcji stworzenia z niczego. Tam zawsze coś było na początku. To potem też widać w mitologii greckiej, która jest dosyć młodą mitologią, że tam już bogowie byli. W tym sensie, że byli, ale oni już byli jakoś skończeni, już byli jakoś zaczęci i skończeni jednocześnie. To jest być może trochę trudne, ale chcę to pokazać, że myśl o stworzeniu świata jest absolutnie nie z tej ziemi. I to dosłownie. Jest to myśl, która jest oryginalną myślą starożytnego Izraela, czyli Starego Testamentu, w który my też jako chrześcijanie wierzymy. I tak, aby zobaczyć, za chwilę będziemy sobie tak momentami czytać ten opis nasz biblijny, chciałbym, żebyśmy sobie jakoś uświadomili, że był taki moment w dziejach Izraela, kiedy też te myśli dojrzewały, kiedy oni też nie wiedzieli, ale mieli pewne intuicje. I był taki moment, to było w VI wieku przed Chrystusem, kiedy Izrael z takich czy innych przyczyn, a już istniał jako naród kilkanaście wieków, został wygnany za swoje niewierności, za swoje złe życie i po prostu brak zorganizowania. No tak się stało, że inne narody były lepsze i ich podbili. Zostali wygnani do Babilonii właśnie na 70 lat. I tam w tej Babilonii doświadczyli obcej religii. Czegoś zupełnie obcego, od czego skutecznie się separowali. Na kartach Pisma Świętego Pan Bóg od samego początku prosi, zachęca, a wręcz nakazuje, żeby nie przejmować od innych religii pewnych nieprawdziwych, wymyślonych tylko przez ludzi wierzeń, informacji. No ale kiedy ten naród został zabrany ze swojej ziemi, rzeczywiście poznali tam, że kultura mezopotamska ma pewne pomysły na to, skąd się wziął świat, jaki był. I teraz zmierzam do sedna. Dlatego, że w tamtej kulturze, już jak mówiłem, świat był stworzony, już bogowie na tym świecie sobie byli. To jest ich początek. Więc nie mają tak oryginalnej myśli o stworzeniu świata, jaką mieli Izraelici. I tam istniał pewien mit, który nam pomoże zrozumieć lepiej siebie. Czasami bowiem lepiej jest poznać inne religie, żeby zobaczyć, w co tak naprawdę my wierzymy. Albo jeszcze lepiej poznać herezje chrześcijańskie, żeby zobaczyć, jak nie wierzyć. I co jest prawdą. I tak oto spróbujemy przenieść się do starożytnej Babilonii. To jest 25 wieków temu, 27 nawet bym powiedział. I tutaj w Babilonii istniał taki mit, który mówił o początkach. On nosił tytuł Enuma Elish. To jest starożytny mit i może nam się wydać troszeczkę ciekawą historią, bardzo taką ludzką. To znaczy ci bogowie, o których zaraz będę czytał króciutko, oni mają bardzo dużo cech ludzkich. No bo tylko tyle człowiek potrafi zobaczyć. Bez objawienia Bożego widzi tylko po ludzku. I tak oto w tym starożytnym Mezopotamii były takie przemyślenia na temat początku świata. Pośród bogów, którzy już istnieli, pojawia się wina. To znaczy tam po prostu, tak jak ludzie między sobą się kłócili, no i doszło do zbrodni, że jedni bogowie zabili innych. No więc takie typowo ludzkie podejście. Bóg Apsu i Mummu, takie nazwy, zostali zabici. Na skutek tego śmierć wkroczyła do bytu. Tak sobie Mezopotamczycy wyjaśnili, skąd umieranie. Że śmierć, no właśnie, przez zbrodnie bogów weszła w byt, w doskonały świat. I teraz jeden z tych bogów, jeszcze inny, bo tam ich było wielu, Kingu, tak się nazywał, był przywódcą boskich buntowników. On zostaje pojmany, dlatego że ci buntownicy zabili niektórych bogów, więc no, przywódcę buntowników pojmano. I zgromadzenie bogów skazało tego Kingu, tego przywódcę, aby złożyć z niego ofiarę. Po prostu ukarać tego Boga za zbrodnię, która miała miejsce. No i rzeczywiście tak się stało. Ten Bóg Kingu zostaje skazany na śmierć i go zabijają. I nie żyje. Skutecznie. A krew z niego wylana spływa na ziemię. To jest bardzo ważne. Taki mieli pomysł. W ten sposób środowisko bogów stało się czyste, wolne od zła, ale najwyższemu Bogowi, Mardukowi, zrobiło się smutno. I z tego smutku postanowił, że zrobi stworzenia takie, my już powiemy, ludzi. Takie stworzenia trochę takie podobne do nich, ale troszeczkę inne. I zrobi je w ten sposób, że weźmie z tej ziemi, która została zbroczona krwią, z tej ziemi ulepi człowieka. No i ci ludzie, zrobieni przez nich, bo to jeszcze o stworzeniu ciężko mówić, ale zrobieni przez tego Boga, noszą w sobie, w istocie swoje zło. I to jest jedna z koncepcji, która mówi o tym, że w świecie jest dobro i zło, które są sobie równe, że są siłami sobie równymi. To się nazywa ładnie dualizm. Dualizm od dia 2, gdzie właśnie są dwa równe pierwiastki, dobry i zły. I my mamy często takie myślenie, dobry Pan Bóg, zły szatan. Bóg i szatan, którzy są dla siebie wrogami, ale wrogami równorzędnymi. Oni są sobie równi co do siły i majestatu. To jest myślenie już w Mezopotamii istniejące, ale pamiętamy, że ich religia nie miała z objawienia praktycznie nic. No i teraz cały czas mówimy o Izraelitach, którzy zostali w to środowisko wrzuceni. Oni ten mit poznali i dzieje się rzecz ciekawa, ponieważ w starożytności, jak jeden naród podbijał inny, a każdy naród miał swojego Boga, no to siłą rzeczy, no, nasz Bóg przegrał, więc musimy przejąć wierzenia tamtego Boga. Boga tamtych, którzy nas podbili. I co się dzieje z Izraelem? trwają wiernie przy swoim Bogu, który okazuje się przegranym na ten moment, tak jakby przegranym. I wtedy pojawiają się właśnie około 7-6 wieków przed Chrystusem pierwsze księgi prorockie. A w księgach prorockich czytamy, że Bóg nie jest Bogiem, który jest związany z jakimś miejscem, a zostali wysiedleni, ich świątynia została zburzona. Bóg nie mieszka w domu zbudowanym rękami ludzkimi. Bóg jest Bogiem żywych. I ta myśl, kompletnie oryginalna, ona nigdzie nie występowała, jest myślą, która trzyma przy życiu ten naród, naród izraelski. Jest jak światło w ciemności. I kiedy zapoznali się z tym mitem Enuma Elish, o tych bogach, o tych zabójstwach i tym człowieku, który został zrobiony i ma w sobie zło, jest podzielony na dobro i zło, myśl o Bogu, który jest inny niż człowiek, który nie jest ludzki, zaczyna pracować w pisarzach. I ci pisarze wtedy tworzą, ale znowuż nie chodzi o to, że wymyślają sztucznie bajkę, tylko odczytują rzeczywistość, to się nazywa natchnienie Boże, i zaczynają tworzyć coś, co jest prawdziwe, coś, co pasuje do ich stanu myślenia, ich stanu przeżywania, no bo powinniśmy się załamać, ale się nie załamujemy. Nasz Bóg jest z nami. On nas wyprowadzi, On nas zbawi. I w tym momencie zaczynają tworzyć opis stworzenia świata i stworzenia człowieka. Co się okazuje? Bierzemy już tu do ręki Pismo Święte, czyli tekst natchniony. I będę, pozwólcie, troszeczkę na początku czytał tego opisu, ponieważ opis ten, jak mówią niektórzy naukowcy, bibliści, został napisany jako odpowiedź na to, co zastano w Mezopotamii. Czyli, że nie jest tak, jak wierzycie wy. Nasz Bóg jest inny. I potem w konsekwencji później jeszcze Izraelici dla nas jest jedyny. Nie ma innych bogów. Więc na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli niebo i ziemia jako rzeczywistości, no, które człowieka, no, powiedzmy, człowiek ich nie ma nad nimi władzy, one są zrobione przez Boga, są stworzone przez Niego. Zupełnie z niczego. Tak jak tamci bogowie, na początku Enuma Elish, bo to nie czytamy od początku, to jest zresztą tylko opis, oni już coś zaczęli przerabiać, ale to coś już było. Bóg Izraelitów, nasz Bóg, nie miał czegokolwiek. On z niczego stworzył coś. To jest Jego wszechmoc. Z niczego może zrobić coś. W seminarium, gdzie byłem, to tam panie kucharki miały coś z Pana Boga, bo też z niczego potrafiły zrobić coś. A to tak na marginesie. I dalej pisze tutaj autor biblijny. A ziemia była zupełnym pustkowiem. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Bóg już tam był. Kiedy stworzył, Bóg nad tym wszystkim panował. To jest ważne. W Bogu nie ma rozdarcia na dobro i na zło. Bóg rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widział, że światłość jest dobra. Oddzielił więc światłość od ciemności. Nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Zapadł wieczór, zaświtał poranek dnia pierwszego. Te słowa o wieczorze i poranku będą się powtarzać jak refren. I potem jest scena, kiedy Bóg stwarza sklepienie, tam powiedzmy, no świat, tak wtedy widzieli świat. Nie będę teraz w to wchodził, bo nie jest to aż tak istotne. Potem stwarza suchą powierzchnię, na sklepieniu, na niebie. Stwarza wszystkie gwiazdy, wszystkie planety, księżyc i tak tam różne rzeczy, co znamy z astronomii. Dlaczego? W starożytności, w Mezopotamii, każda planeta, każda gwiazda była bóstwem, które rządziły Ziemią. Do dzisiaj w naszym myśleniu zostało czasami pogańskie myślenie, że od gwiazd, od horoskopów zależy nasze życie. Tymczasem tutaj już napisane jest, 25 wieków temu, że to Bóg wszystko porozkładał. Wręcz napisane w takim myśleniu, że Bóg to umieszczał na nieboskłonie, czyli na niebie. Co to znaczy? On nad tym panuje. Słońce nie jest Bogiem, ponieważ Bóg, nasz Bóg, stworzył Słońce, czyli dał mu życie, dał mu istnienie, jest ważniejszy. Bóg rządzi całym światem, wszystkim. Świat jest dobry. I ktoś, kto czytał, był Mezopotamczykiem na przykład i czytał ten opis, no to się załamywał, no bo przecież to są bogowie, a Izraelici zupełnie inaczej na to patrzyli. I dalej to wszystko potem zmierza do tego, że Bóg przygotowuje przestrzeń, stwarza świat, To znaczy no, niebo i ziemię, na tym ziemi wszystkie zwierzęta, więc tu wasza szkoła już, wasza uczelnia jest najbardziej tutaj, prawda, odpowiedzialna za ten dzień stworzenia. I to wszystko, co tu się dzieje, po co? Po to, żeby ostatniego dnia stworzyć, szóstego dnia stworzenia, stworzyć człowieka. I to jest bardzo ważne. Bóg stwarza człowieka i po każdym dniu stworzenia stwierdza się, wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. A pod koniec tego poematu, który jest w formie pieśni, wszystko było bardzo dobre. I to jest ważne. To jest oryginalna myśl, którą my jako w religii objawionej mamy. Bóg stwarza wszystko dobre, więc świat jest dobry. Świat jest dobry. Nie ma w nim pierwiastka zła, nie ma w nim pierwiastka, to znaczy w tym momencie, nie ma w nim pierwiastka podziału jakichś dwóch sił w wyniku konfliktu, których ewentualnie w efekcie ubocznym powstał przypadkowo świat, którym Bóg się nie przejmuje, no bo no sorry, że powstał. Nie, u nas to wygląda zupełnie inaczej. I teraz klucz, bo w tym Enuma Elish mieliśmy o tym stworzeniu człowieka z różnych tutaj elementów ziemi zbrukanej krwią, brudnej. Jest drugi opis, nie w formie siedmiu dni, drugi opis stworzenia człowieka, kiedy Pan Bóg no, postanawia stworzyć sobie stworzenie równe sobie, to znaczy stworzyć na obraz i podobieństwo swoje. Jest napisane, ten poemat się zaczyna trochę inaczej, szybciej troszkę. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze na ziemi żadnego krzewu polnego, żadna trawa jeszcze nie wzeszła. Pan Bóg nie spuszcza bowiem deszczu na ziemię, nie było człowieka, który by pracował na roli, kopał w ziemi studnie, aby nawodnić glebę. Ale Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą. Pan Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, ale nie ma tu nic mowy o krwi, o zabójstwach, nie ma tu mowy o tym, że człowiek jest w wyniku konfliktu. To jest myśl Boża. Ja to tak widzę i tak to zrobiłem, abyście byli czyści, abyście byli wolni, abyście nie byli ludźmi w wyniku przypadku. Tam, gdzie gleba była w Enuma Elish skażona krwią morderczą, tutaj gleba jest czyściutka. I z tej czystej gleby Bóg stwarza człowieka. Oczywiście, że jest to obraz, tak? Nie mamy tutaj na celu widzieć Pana Boga, który się tam tapla w błocie. No zresztą, no, to są obrazy. Ale obrazy, które niosą pewną prawdę w sobie. Bóg stwarza czystego, wolnego, dobrego człowieka. Stąd jeśli ktoś mówi dzisiaj, że świat jest zły, albo kiedy mówi, że Bóg jest stwórcą zła, to nie. Nie, Bóg jest stwórcą dobra. Skąd więc wzięło się na świecie zło? I tutaj również Biblia daje nam odpowiedź. Było mnóstwo sposobów w różnych religiach, tu w Mezopotamii i jemu podobnych opisów jest bardzo wiele, i że rzeczywiście wynika jakichś konfliktów, potem jakoś ci ludzie próbują, ale nie dorastają do rangi bóstw. Trzeba by badać szerzej, ale tu musicie mi wierzyć na słowo, że tak jest. U nas w naszej religii, znowuż objawionej, czyli jak Bóg to widzi, a nie jak my sobie to myślimy, że jest, jest piękny opis, znowuż obrazowy, o grzechu pierworodnym, czyli o grzechu pierwszych rodziców. Rodzice pierwsi, człowiek stworzony, żył jako dobre stworzenie. Kiedykolwiek myślimy o Panu Bogu, że ma jakiegoś haka, że jest niby fajny, ale z drugiej strony gdzieś tam czeka, to już nie jest Pan Bóg. To jest już nasze wyobrażenie. Bóg jest absolutnie dobry. Absolutnie. I koniec. Tutaj na ten temat więcej do powiedzenia być nie może. Co nie znaczy, że nie możemy się zastanawiać, bo żyjemy w świecie. Bo ktoś się rodzi chory, bo ktoś doznaje wypadku, bo ktoś w wyniku czyjejś innej winy ma jakąś krzywdę i tak dalej, bo ludzie się rozchodzą, bo relacje się nie trzymają. Gdzie jesteś, Panie Boże? Przecież się modlę. To są pytania ważne. Ale na te pytania odpowiedź się udziela dopiero, kiedy wyjaśnia się genezę zła. Genezę zła. I na ten temat za chwilę powiem. Ale zanim przejdę do genezy zła, bo to jest drugi temat, to czy na tym poziomie, na tym etapie są już ewentualnie jakieś pytania, przemyślenia, coś, co byście chcieli powiedzieć?
Tak. Nie ma dowodu na to, że
Tak jest. Tak, tu pytanie, mówię do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli, którzy będą tego słuchać później. Pytanie jakby o połączenie między nauką a sposobem patrzenia wiary, sposobem prawdy wiary zawartej w Piśmie Świętym. Jak pogodzić 7 dni stworzenia, czy ten jakieś etapy stworzenia z ewolucją, z naukami. No, wreszcie jesteśmy na uniwersytecie, tak to jest w nazwie angielskiej przynajmniej, w którym no, bada się szczegółowo naukę, prawda? I tutaj trzeba wiedzieć, że wiara i rozum się uzupełniają i są sobie potrzebne. Chociaż nie od razu wiemy, jak to wszystko było, to dzięki badaniom, dzięki waszej pracy również wiemy dużo więcej. I uzgadnia się naukę z wiarą. Nie na zasadzie kompromisów, tylko szukania dojścia do prawdy. Więc na przykład 7 dni stworzenia jest pewnym obrazem, że były jakieś etapy stwarzania. I są próby, żeby w tych etapach widzieć na przykład ewolucję, która zresztą jest tylko teorią. W tej ewolucji trzeba też zobaczyć, że musiały być takie momenty, w których ktoś większy udzielał czegoś bardziej. Oczywiście ewolucja na poziomie zwierzaków i tego wszystkiego, że tam się coś nie wykształtowało i te gatunki przeżywały, albo coś im się wykształciło i tylko te jednostki przeżywały, te osobniki. Tak? To jest ważne, to wszystko tak się dzieje. To są pewne siły, które działają. Ale sam fakt tego, że były takie tak zwane przeskoki ewolucyjne, że były momenty, w których nagle stworzenie dostawało, no to już religijnym językiem mówimy, dostawało coś, czego nie miało samo z siebie. Na przykład dusza ludzka. My ludzie jesteśmy kompletnie inni od zwierząt. To nie trzeba tego udowadniać, prawda? No ale więc formy zwierzęce, niższe od nas, nie byłyby w stanie same wykształcić kogoś doskonalszego. Nie byłoby to możliwe. Więc jakiś moment ingerencji Pana Boga w to, żeby na bazie stworzenia, które było, dodać mu, no i tutaj właśnie tajemnica, czego nauka próbuje dociec, dodać mu pewnej wielkości, pewnej godności, której sam z siebie nie mógł mieć. No i to wszystko jest do uzgodnienia. I jest bardzo wiele, taka piękna nauka, nawet filozofia przyrody, która o tym mówi. Filozofia nie dotyka Pana Boga bezpośrednio, ale też są teologie przyrody. Ostatnio taka powstaje, 10 mniej więcej lat, ekoteologia. Więc jak to z perspektywy Pana Boga i wiary naszej mamy dbać o świat? Jak mamy rozwijać, współżyć ze stworzeniami, które są niższe od nas, czyli zwierzętami, roślinami itd. Wszystko jest do pogodzenia. I to tak może ogólnie na ten temat. Czy coś jeszcze dopowiedzieć?
Jest tylko dla nas obraz, tak? Mam zadanie, żebyśmy mieli wyobrażenie, w jakimś okresie to będzie działać.
Tak. Na pewno nie. To bym widział jako pewne skończone etapy. 7 dni jako skończone etapy, w których coś się dokonywało. Można próbować podpiąć ewolucję i jakoś to uzgadnić. Na pewno Pismo Święte nie jest księgą biologiczną, chemiczną, historyczną, jakąkolwiek inną. Nie jest to podręcznik. Ale jest to księga, która zawiera pewne prawdy opisane obrazowo. To znaczy no, język hebrajski, w którym większa część Pisma Świętego naszego była pisana, on nawet nie ma pojęć abstrakcyjnych. To jest język prostych ludzi. Więc na przykład Hebrajczycy nie mają pojęcia wieczności. Oni powiedzą zawsze, zawsze. Muszą się posłużyć obrazem. Tak to wygląda. Zresztą język migowy podobnie. Nie, zawsze, zawsze, z tego co wiem. Nie znam języka migowego, tylko tam to ewentualnie szczęść Boże. Zawsze, zawsze. Więc język hebrajski, jak na przykład mówi, że cały świat to powie niebo i ziemia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jak chcę powiedzieć, cały człowiek powie ciało i krew. A więc to jest ciało moje, to jest krew moja, to ja jestem cały. To jest myślenie semickie, myślenie tutaj akurat hebrajskie. Więc jeżeli chciał opisać całość stworzenia, ubrał to w obraz. Akurat tak sobie autor natchniony wymyślił, żeby to było 7 dni. Tak? To też tam potem historycznie by trzeba było jakoś patrzeć. Są to obrazy. One niosą pewne prawdy. Tak Bóg stworzył, tak z niczego, i tak mamy w tym jeszcze udział, no bo żyjemy i Bóg błogosławił stworzenie, mówiąc, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Najpierw to do zwierzaków powiedział, potem do ludzi. Także mamy udział w przekazywaniu życia. Czy coś jeszcze ewentualnie na tym etapie? To przechodzimy do tego, skąd zło. Dalszą częścią opisu w Księdze Rodzaju, to jest dokładnie trzeci rozdział, autorzy biblijni tłumaczą na podstawie wiedzy objawionej Skąd w dobrym świecie wzięło się zło? Dlaczego w ogóle Bóg dopuścił? Czy to był jakiś błąd Jego w myśleniu, w działaniu? Czy to była jakaś niedoskonałość Pana Boga? Nie, Bóg jest doskonały, jest absolutnie dobry i Bóg też dał nam taki wspaniały dar jak wolność. I szanując ten dar, dopuszczał taką możliwość, że człowiek w tej wolności zrobi wszystko. Nawet przeciwko sobie, przeciwko Bogu. I to jest piękny opis, kiedy Bóg stworzył człowieka i mówi też obrazem, cały ogród daje wam, wszystko jest dla was. Oprócz jednego drzewa. Tego nie dotykajcie, to znaczy tego nie jedzcie owoców z tego drzewa, bo na pewno umrzecie. A wszystko jest dla was. No i kusiciel, szatan, przyszedł właśnie a propos tego drzewa. Tak? To znowuż to jest obraz, to nie była rozmowa kobiety z wężem. To był jakiś grzech, który miał miejsce jako pierwszy w historii w ogóle ludzkości. Ale no, biblista tak to pokazuje. Tę prawdę pokazuje na obrazie drzewa, owocu, nie jabłka, bo tam nic o jabłku nie jest napisane, to jest w naszej kulturze. Tam by się pewnie granat bardziej przydał, jako owoc. Owoc, tak, to ważne. No właśnie, kiedy Bóg pobłogosławi ludzi, to mówi, wszystko jest dla was, ze wszystkiego możecie jeść, z jednego tylko nie jedzcie. I tutaj widzimy w opisie skąd zło, że przypełza wąż. Co znaczy, że ten wąż już był, ale nie był na równi z Bogiem, ponieważ na początku niczego nie było oprócz Boga. I to jest kolejna bardzo ważna prawda. Bóg, stwarzając wszystko, stworzył też kogoś, kto potem stał się wężem. To znaczy szatanem w tym sensie. I tutaj teologia mówi w ten sposób. Bóg stworzył stworzenie dobrym, ale również aniołów, zanim stworzył człowieka, stworzył aniołów, którzy mieli pełną wizję Pana Boga. Byli doskonałymi bytami, doskonałymi stworzeniami, tak samo jak my ludzie, wolnymi. I Pan Bóg dał im w wolności również zdecydować. Wolność w ogóle jest fajnym darem, dlatego że no, gdybyśmy nie byli wolni, no to jak my bardzo dbamy o swoją wolność, czasami jak ktoś nam powie, że coś trzeba zrobić, no to no nie, bo jestem wolny, nie? Bo jestem, no i przekocha się włącza. No, to jest korzystanie z daru wolności. No, nie zawsze idzie to w parze z dobrem, a jednak wolność jest dla dobra stworzona. No ale właśnie, kiedy Pan Bóg stworzy aniołów, też żadna frajda jest kogoś mieć przy sobie przywiązanego. Trzeba dać mu wolność, żeby do mnie przyszedł. Tak jak małe dziecko puszczone w parku, biega sobie kica, ale największą radością dla rodziców jest wtedy, kiedy on się odwraca i biegnie prosto w ręce. Samo z siebie. To jest super. Ono korzysta ze swojej wolności. On kieruje się pewnie przyjemnością jeszcze przy okazji, ale korzysta, nie? I to jest piękne. Gdyby to dziecko, a są takie smycze na dzieci, gdyby to było przywiązane, no to cóż za miłość rodzicielska, nie? No ale właśnie, podobne myślenie, przez analogię, przez podobieństwo widzimy u Pana Boga, który też stwarzając wolne istoty, chciał, żeby one go wybrały w tej wolności. No i aniołowie, pewna część wybrała, to są byty skończone, choć jest ich dużo, skończona liczba, ale jest ich bardzo dużo, pewna ilość wybrała Pana Boga, a pewna ilość nie. I tutaj są dociekania teologiczne, dlaczego? Dlaczego Lucyfer akurat, jako przywódca buntowniczych aniołów, odszedł od Boga? Dlaczego powiedział, nie będę służył? Jedną z teorii, myślę, dosyć taką dobrze to opowiadającą teologii, jest to, że Pan Bóg objawił aniołom, że jego syn stanie się człowiekiem. A człowiek w hierarchii jest niżej od aniołów. Dlatego, że Bóg jest duchem, aniołowie są istotami duchowymi też, ale mają początek, są stworzeniami, ale człowiek jest już i duchem, i ciałem. A ciało podlega zniszczeniu, prawda? Więc aniołowie mówią, no ale zaraz, no to dlaczego ty nie chcesz stać się aniołem? Przecież będziesz lepszy, prawda? No i a jednak Bóg miał taki plan, żeby stać się człowiekiem i jest, no właśnie, prawdopodobnie, no bo nie, nikt tam przy tym nie był, prawda, ale jest to dosyć prawdopodobne z tego, co potem Pismo Święte podaje, z tych prawd objawionych, że wtedy Lucyfer, ten, który był, jak sama jego imię wskazuje, niosący światło, Lucis i Ferrare, czyli nieść, Lucyferus, niósł światłość, czyli samego Boga, który jest światłością. On był w jego towarzystwie i w takiej bliskości Boga, w takim pięknie powiedział, nie chcę. I decyzje aniołów są ostateczne. Więc aniołowie, którzy się zbuntowali, po prostu koniec. Mieliście taką bliskość, nie chcieliście z niej skorzystać, koniec. I w tym momencie, według opisów biblijnych, aniołowie zostali strąceni z nieba. Była wielka walka, to jest znowuż pewien obraz, archanioł Michał, imię jest ważne, Michael. Jest jakiś Michał z was? Tutaj może gdzieś Michał? Jest Michał. Wiesz, co znaczy twoje imię? Wiesz. Któż jak Bóg, prawda? Kiedy archanioł Michał powiedział Lucyferze, ale któż jak Bóg? Ty chcesz nami rządzić? Któż jak Bóg? Nasz Ojciec, Stworzyciel. No i wtedy tamci już zbuntowani zostali przegrani, to znaczy strąceni. Ale strąceni na ziemię, znowu w pewnym obrazie, będą walczyć z ludźmi. Przeciwko ludziom. No bo szatan generalnie ma jeden plan, znienawidzić, zniszczyć i zabić. Szatan nie ma przyjaciół. Jak ktoś wyznaje, nawet jest wyznawcą szatana, to generalnie na końcu zawsze przegra. Zawsze. Ale to tak na marginesie. To wszystko mówię po to, żeby pokazać skąd zło, że na początku świat był dobry i w wolności swojej stworzenia zdecydowały nie, nie chcę. I kiedy człowiek żył wolny, ci opadli aniołowie mieli jakąś wizję, widzieli, no zazdrościli tego, co stracili, tej wolności, tej radości życia z Bogiem. I wtedy, no w obrazie węża, taki opis, podpełznął, prawda, wąż i zaczął dyskutować z kobietą. Dlaczego z kobietą? Złośliwi będą złośliwi, a my powiemy, jak było. Taka była kultura, w której był pisany ten tekst. Kobieta musiała być absolutnie posłuszna swojemu mężowi zawsze. Mężczyźnie generalnie. Więc gdyby szatan skusił mężczyznę, a mężczyzna powiedział zjedz owoc do kobiety, ona by to zrobiła i nie miałaby winy. Bo by musiała być mu posłuszna. Tak? To jest mądrość też pisarza, że on umieścił ten opis w swojej kulturze. Pismo Święte jest zawsze zakorzenione w kulturze. Dlatego, no właśnie, szatan podpełznął do kobiety. Pewnie, że wykorzystał jej słabości. Kobieta, która jest oszukana, jest bardzo zraniona i łatwiej nią manipulować. Więc on to wiedział, jako inteligentna bestia. No i wtedy zaczął z nią ten dialog. Kiedy Bóg powiedział, wszystko jest dla was, tylko z jednego nie jedzcie. Diabeł zadał proste pytanie. Czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Kobieta odrzekła, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, lecz o owocach drzewa, które jest w środku, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, ani nawet go dotykać, abyście nie umarli. Już ją ma na widelcu, jeśli wąż może mieć widelec. Bo rzeczywiście przeinaczył słowa kobiety, a ona z nim weszła w dialog. No i cóż, Bóg powiedział wszystkie drzewa dla was, a szatan, czy na pewno wszystkie nie dla was? No i już zaczęła zastanawiać się. I ten moment zastanowienia się, czyli dyskusji z pokusą, jest zawsze dla nas momentem przegranym. Kiedy dyskutujemy z pokusą, nie jesteśmy w stanie powiedzieć wprost, któż jak Bóg nie chce z tobą gadać, no to już jest, generalnie już szatan ma nas blisko, albo nawet na widelcu. I wtedy kobieta nawet przeinaczyła słowa Boga, które dobrze znała, bo tam nic nie było o niedotykaniu owoców. Dotykać mogli je podziwiać, tylko jeść nie mogli. Drobiazgi to są, kochani, wydaje się, ale jednak mają znaczenie. No i potem rzeczywiście szatan ją tam przekabacił i ostatecznie ona ten owoc zerwała i zjadła. Gdzie był Adam? Był zaraz obok niej. Patrzył na to. Zjadła dała mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł. I w ten sposób ludzie w swojej wolności jako dobre istoty za podszeptem złego zgrzeszyli. I taka jest geneza zła. Według prawdy Bożej, prawdy objawionej. Tak Pan Bóg to widzi, a nie nasze domysły. Bóg oczywiście z pisarzami tego tekstu współpracował, dawał im natchnienia, ale ostatecznie jest to myśl Boża. Czyli świat i ludzie nie są źli. Szatan kusi nas i tak nam pokazuje dobro, tak nam pokazuje zło opakowane w dobry celofan, żebyśmy je wzięli i się z niego jeszcze cieszyli, a potem się okaże, jakie to jest błoto w środku. Także takie jest patrzenie Pana Boga na świat, który jest dobry. No i w tym momencie, kiedy wiemy już, jak to Bóg widzi w ten sposób, jest od razu ratunek. Ponieważ Bóg jest miłością, to już wiemy z chrześcijańskiego, z dalszej części, od Chrystusa po prostu. Bóg jest miłością i nie mógł przestać człowieka, który sprzeciwił się Panu Bogu. My nie wiemy, co to był za grzech. Jedni myślą, że to był grzech seksualny, inni, że to była jakaś kradzież, jeszcze inni, że jakaś rana zadana cielesna na przykład. Nie wiemy, to było jakieś sprzeciwienie się prawu Bożemu. Znowuż to tylko na obrazie drzewa i owoców, którego nie wolno było jeść. Człowiek jednak zdecydował inaczej, bo był wolny. No i właśnie, kiedy Pan Bóg tego człowieka widzi już, który zgrzeszył, widzi szatana, który go skusił, mówi pierwszą dobrą nowinę. To jest też oryginalna myśl, bo normalnie bogowie karali swoje stworzenie za nieposłuszeństwo. Co robi nasz Bóg? Jest sprawiedliwy, skuteczny człowiek ponosi winę za swój grzech, będzie musiał opuścić raj, będzie mieszkał w pobliżu raju i patrzał na to, co stracił. Nie będzie już żył w jedności z Bogiem, ale Bóg nie zabiera człowiekowi nadziei i mówi: wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Jeszcze raz przeczytam. Wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. To jest tak zwana pierwsza Ewangelia. Pierwsza dobra nowina. Człowiek, który właśnie zgrzeszył i stracił wszystko, dowiaduje się, że to nie jest koniec. Że miłość ma więcej do powiedzenia niż grzech, niż śmierć. I w tym momencie Pan Bóg zapowiada, i my to czytamy już jako chrześcijanie, że o tej kobiecie, która jej potomstwo i potomstwo węża szatana, to jest potomstwo szatana, to jasna sprawa, złe duchy i tak dalej. Potomstwo kobiety, tu chodzi o Maryję i jej potomstwo, czyli Chrystusa. Ono zmiażdży głowę szatanowi, a szatan tylko dotknie pięty. Zmiażdży piętę, dotknie pięty, bo w starożytności pięty były twarde, dlatego że chodzili tam generalnie boso, bo w sandałach i pięta była jak kamień. Więc zmiażdżyć pięty to było po prostu strzał z nosa, przepraszam. Nie? I o to chodzi. Więc pewna prawda została tu pokazana, że człowiek jest dobry, za potrzebem szatana zgrzeszył, no i niestety nosimy w sobie skutki grzechu. Nosimy. Ponieważ wiemy, jak zrobić, a często wychodzi zupełnie inaczej, bo po drodze zmieniamy zdanie, prawda, na niekorzystne. No właśnie. No ale no, potem Pan Bóg sobie inne sposoby wybrał, ale to będzie na następnych sprawach. Czy na tym etapie, a propos człowieka, stworzenia i tak dalej, coś jest do zapytania? Okej, jeżeli coś będzie, to też sobie tam piszcie i potem ewentualnie można do tego wrócić. Albo podam też potem ewentualnie adres mailowy też z propozycjami ewentualnych pytań na następny raz, które będzie można potem mi zadać, czy ja to sobie pracę domową odrobię i się do tego przygotuję. Tak więc, kochani, tu już sięgamy do nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. To jest taka gruba książka. Przyznam się szczerze, po prostu wszyscy, którzy tego słuchacie, ja ją czytałem fragmentarycznie w seminarium na egzaminy. I dopiero teraz, kiedy jest rok wiary, papież Benedykt, już papież emeryt, ale jeszcze wtedy nie ogłosił rok wiary, dopiero jakoś też poczułem, że muszę. Po prostu wstyd tego nie mieć przeczytanego, no bo jestem księdzem i to tak jak nie przeczytać Pisma Świętego i być chrześcijaninem. Okej, no więc katechizm Kościoła katolickiego czytam sobie i już jestem blisko końca. Trochę też się tym dzielę z ludźmi, więc mam taką frajdę, że to, co przeczytam, to mogę powiedzieć. I dorośli też pytają, więc nie jesteśmy od nich wcale gorsi. No właśnie, w tym katechizmie Kościół w kluczu całego objawienia, czyli od Chrystusa, gdzie Chrystus jako Syn Boży wszystko nam powiedział w swoim Ojcu, nic nowego powiedzieć się nie da. Kościół katolicki odczytuje pewne prawdy przez 20 wieków swojego istnienia, w różnych konfliktach z różnymi ludźmi, którzy przeciwiali się temu i tak dalej. Tutaj jest opisane, dlaczego Pan Bóg stworzył świat i że stworzył go dobrym. Więc jest taki piękny punkt, który się nazywa 299. To jest taki punkcik, bo to mam zaznaczonego. Jest. Tytuł tego: świat został stworzony dla chwały Bożej. Bóg stworzył świat po to, żeby ten świat o Bogu opowiadał. To jest ciekawe, nie? Tak jak sobie kupić, jak ojciec kupuje kolejkę dziecku małemu, mówi: zobacz, kupiłem ci kolejkę, ale odsuń się, będę się teraz, ja ci pokażę, jak to działa. Troszeczkę tak. No ale oczywiście to nie o Pana Boga, nie taki Pan Bóg tu jest, tak powiem. Natomiast rzeczywiście wszystko, co jest stworzone, ma służyć, ma chwalić Boga. Wiecie, że te zwierzaki, które wy badacie, tam potem kroicie i tak dalej, no bo to trzeba robić, ale one samym faktem, że żyją według swojego instynktu, one chwalą Pana Boga. Bo Pan Bóg je tak w cudzysłowie zaprogramował i one to robią. Zwierzęta nie są wolne, nie mają wolności, tak jak my. Mają instynkt. Piesek jak cię będzie kochał i przytulał i wszystko fajnie, ale jak zobaczy jedzenie, to raczej wybierze to drugie, nie? Bo jest, nie ma wolności, nie może zdecydować, że teraz będę pościł i przebywał z moim panem, moją panią, a za chwilę potem, kiedy ewentualnie zgłodnieję, będę spożywał. No nie da rady, nie? Więc to już takie tam niuanse, powiedzmy, różnicy. Ale też sam fakt tego, że stworzenie funkcjonuje tak, jak ma funkcjonować, jest chwałą Bożą. A propos człowieka, taki mądry pisarz chrześcijański, święty męczennik, zmarł w 202 roku, Ireneusz z Lyonu, powie, że chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni, czyli jest maksymalnie rozwinięty we wszystkich swoich zdolnościach dla dobra, dla radości, dla miłości, dla zgody. To jest chwała Pana Boga. Robienie, wykonywanie dobrze swoich obowiązków jest chwałą Bożą. Różnie to bywa, prawda? No ale od tego mamy spowiedź. Dobra, 299. Bóg stwarza świat uporządkowany i dobry. Kościół pisze tak. Ponieważ Bóg stwarza w sposób mądry, stworzenie jest uporządkowane. I tutaj fragment z Pisma. Tyś wszystko urządził według miary i liczby i wagi. Świat stworzony w wiecznym Słowie i przez wieczne Słowo, będące obrazem Boga niewidzialnego, jest przeznaczony i skierowany na człowieka. Człowiek nie jest przypadkiem. Bóg, stwarzając świat, przygotował scenerię dla życia człowieka, a człowiek zaś jest obrazem Pana Boga. Jest człowiek wezwany do osobistej relacji z Bogiem. My ludzie potrafimy tworzyć relacje. Tego nie mają zwierzaki. Tego nie mają rośliny, chociaż też żyją. Tylko my potrafimy tworzyć relacje. Możemy je też w konsekwencji naszych złych wyborów dotkniętych grzechem skutecznie zrywać. Możemy. Ale generalnie relacje są po to, żeby je trzymać. A w ogóle na tym etapie się zatrzymam chwilę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wiecie, pokiwajcie głową, bo nie sposób wszyscy mówić, jak jesteśmy podobni do Pana Boga. Ponieważ no, na pewno nie z wyglądu, nie? Bo widzę, że Pan Bóg jest piękniejszy ode mnie. Patrzę na Was niektórych, niektóre. A z drugiej strony, no ej, no to Pan Bóg jest facetem, czy jest kobietą? Może jest czarny, nie? Różne historie, różne tematy, różne filmy były na ten temat nawet dziwne. Bóg nie ma płci. To jest ważne. Bóg jest pełnią. Stworzył człowieka, który istnieje na sposób połowiczny. My istniejemy jako ludzie, stworzeni jako mężczyźni i kobiety. Dlatego mężczyzna i kobieta szuka jedności. Stąd czymś naturalnym, pięknym jest, aby mężczyzna z kobietą właśnie i kobieta z mężczyzną właśnie szukali jedności i swojej realizacji. Tylko w wyniku takiego połączenia jest w stanie zafunkcjonować przekaz życia dalej. To jest mądrość Pana Boga. Dzisiaj, kiedy próbuje się nam mówić, że człowiek tak naprawdę płeć to sobie wybiera sam, że to jest kwestia społecznego narzucenia, to jest wywracanie wszystkiego do góry nogami. Co Pani urodziła? Nie wiem, jeszcze mi nie powiedziała. My się z tego śmiejemy, nie? Ale są ludzie, którzy naprawdę poważnie w tym temat myślą. Ja nie mówię o sprawach, które są też w przyrodzie obecne, gdzie jest pewna... nie ma jasności płci. Zdarzają się takie osoby. Obojnactwo, to się zdarza. Nie jestem biologiem, specjalistą, ale wiem, że coś takiego ma miejsce. W tym momencie no, bada się rzecz jasna, gdzie jest więcej w tej osobie mężczyzny czy kobiety i dostraja się. No, ciężko na nim słowa dobrać. Nie jestem fachowcem, lekarz by to lepiej powiedział. Okay? No, ale nie jest to w tym momencie jakoś, powiedzmy, spowodowane winą tego człowieka. Czy co? To jest pewnie stan, który został zastany. Tak? Więc nie ma tu żadnego grzechu czy jakiegoś tam zbrodni. Prawda? Ale jeżeli ktoś zmienia płeć w trakcie swojego życia, może być to problem generalnie psychiczny. I to jest do pokonania. To znaczy my zastajemy siebie już stworzonych jako mężczyzny i kobiety. Nie mamy prawa ingerować w to. Zresztą nawet w przeszczepach, w transplantologii nie przeszczepia się narządów płciowych i mózgu, bo to są rzeczy, które nas identyfikują jako osoby, jako mężczyznę lub kobietę. Tego się nie robi. Nie powinno się tego robić, prawda? No ale cóż, nauka w różnych tam podziemiach pewnie różne rzeczy próbuje, no bo się da, bo jesteśmy wolni, prawda? Możemy wszystko. A jest. A no właśnie, czym jesteśmy podobni do Pana Boga, bo na razie powiedziałem, w czym nie. Trzy generalnie rzeczy. Po pierwsze, miłość. My jesteśmy zdolni do miłości. Żadne zwierzę, choćby najbardziej pluszowy piesiu, nie jest zdolny do miłości. Nie. Znaczy, nie jest jakiś tam wyżyt. Znaczy, nieważne, pies po prostu, ale, ale no nie jest, tak? On ma pewne instynkty, pewne zachowania, które są, mają pewne uczucia. Zwierzęta mają duszę zmysłową, one też zmysłowo pewne rzeczy robią. Zwierzę boli, zwierzę w pewnym sensie cierpi, tak? Nie jest to cierpienie moralne, ale cierpienie fizyczne, ból, dotyka, impuls, boli i tak dalej. To są wszystko te poziomy. Czyli jesteśmy zdolni do miłości, do dawania miłości i do odbierania miłości. A kiedy nam ktoś miłości nie okazuje, a życzymy sobie, chcemy, prosimy, no to wtedy jesteśmy smutni i to też tam jakoś działa. Tak? Miłość to pierwsza sprawa. Druga, wolność. My jesteśmy wolni. My jesteśmy wolni. Zwierzaki nie, rośliny też nie. I trzecia sprawa, nieśmiertelność. Mamy w sobie element Boży, którym jest dusza nieśmiertelna. I ten element w nas, człowiek jest ciałem i duszą, jest złączeniem. Nie jest ani tylko ciałem, ani tylko duszą, jak chcieli niektórzy starożytni, że teraz trzeba się wyzwolić z ciała i nareszcie będziemy wolni. Nie, człowiek to jest złożenie duszy i ciała. Jeżeli rozdzielimy, to nie jest człowiek. Dusza rozdzielona od ciała jest duszą. Pytanie, czy się da, to też się teologia zastanawia, filozofia. No, my widzimy, że ktoś umiera, nie oddycha, rozkłada się i tak dalej. No, to już nie jest ciało, bo ciało należy do człowieka, to są zwłoki. Trzeba precyzyjnie nawet mówić czasami, nie? No, ale mówimy ciało ludzkie o zgodności, bo to nosiło kiedyś w sobie życie. Ale wierzymy też w zmartwychwstanie ciała, że zostaną nasze dusze złączone z powrotem z ciałami i będziemy pełnymi ludźmi. Wtedy już nie podlegającymi cierpieniu, bo będziemy, jak wierzymy, mocno zbawieni. Czyli miłość, wolność i nieśmiertelność. Te rzeczy nas do Pana Boga upodobniają. Bóg jest miłością, jest wolny i naszą wolność szanuje i jest Bogiem żywym, wiecznym. Nie ma początku, nie ma końca. My nie potrafimy tak pomyśleć nawet, ale tak jest. My natomiast mamy początek i mamy pewien koniec, śmiertelność tutaj na ziemi, ale życie nasze dzięki duszy nieśmiertelnej będzie życiem na wieki. Pytanie gdzie? Ale to już od jakości naszego życia zależy. No i dalej w tym punkcie jest napisane, że rzeczywiście Bóg stworzył nam rozum, który uczestniczy w rozumie Bożym, w pewnej mądrości stworzenia. Możemy zrozumieć to, co Bóg nam mówi przez stworzenie. Patrząc na świat, na harmonię stworzenia, widzimy, że jest on piękny, że żaden człowiek by tego tak nie wymyślił. Więc stworzenie nam mówi o Stwórcy. I tutaj jest powtórzone to, co już mówiliśmy, że Bóg stworzył wszystko bardzo dobre. Kościół musiał wielokrotnie bronić prawdę o dobroci stworzenia, w tym także świata materialnego. Dualizm, o którym słyszeliśmy już dzisiaj, dobro, zło, również bardzo prosto dzielił świat. Dobry duch, złe ciało. Dobre to, co duchowe i wzniosłe i takie emocjonalne, uczuciowe i w ogóle co nas ubogaca wewnętrznie, ale ciało jest, i tutaj różne padały epitety pod zawiasem ciała, workiem różnych rzeczy i tak dalej. Nawet w filozofii średniowiecznej, czy już później odrodzeniowej, Kartezjusz mówił, że ciało jest tylko takim pojemnikiem na duszę. Nie. Od samego początku Bóg stworzył człowieka w pełni jako ciało i jako duszę i ciało. I dzięki Kościołowi, a to będzie później, to znaczy dzięki chrześcijaństwu, szacunek do ciała ludzkiego został w świecie. Popatrzmy na ludy, które nie są chrześcijańskie, nawet te, które są niecywilizowane, one w swojej istocie nie mają szacunku dla ciała, dla tej materii, z której się żyje. To jest typowo chrześcijańskie, żeby szanować ciało, cielesność rzeczy. I co ważne, Bóg się interesuje światem. Nie jest tak, żeby zostawił i po prostu kręć, a jakiegoś przyjdzie i zobaczy, jaki bałagan zrobiłeś człowieku. Bóg się nie wkurzył po grzechu, jak wiemy, zatroszczył się o porządek człowieka, o jego zbawienie w czasie, ponieważ musimy słusznie ponieść karę za nasze grzechy, ale o miłosierdziu to też powiemy sobie później. Krótko mówiąc, punkt 301, to będzie krótszy już. Po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia samemu sobie. Nie tylko daje mu byt i istnienie, ale w każdej chwili podtrzymuje je w istnieniu. Pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu. Uznanie tej pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości, wolności, radości i ufności. Bóg nie pozostawia nas samych. To co z pytaniem, Boże, gdzie jesteś, kiedy ja cierpię? Bóg nie zostawia nas samych. Bywaliście kiedyś z rodzicami jako małe dzieci na fotelu dentystycznym, nie? Co może zrobić rodzic, żeby dziecka nie bolało? Może zapobiegać, żeby tej próchnicy tam nie było, nie? Może trzymać za rękę, być obok. I w zasadzie nic więcej. Może wspierać, przytulać z daleka od wiertarki, ale to dziecko musi przeżyć ten etap trudny, o którym nie chce mi się nawet myśleć. Ale trzeba. Inaczej bym mówił na Akademii Medycznej, rzecz jasna. Jeśli by tam kiedyś zaprosili. Dobrze. No i tutaj z Księgi Mądrości ten zakończy ten etap. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, byłbyś tego nie uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś tego nie zechciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Tak Bóg chciał, żebyśmy Go widzieli. Więc to. Dobrze. Czwarty etap to jest o wolności, ale myślę, że o wolności sporo było powiedziane. Jeżeli ja to poruszę może szczegółowo, jeśli nie będzie pytań, ale liczę, że będę, że wasze teraz myślenie się uruchomi. Liczę mocno.
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę.
To jest ściśle w temacie, ale taką myślę refleksję. Mhm. A propos tego, że podział na płci, no to jest, znaczy też ma taką niedługość, no to jest taką jakby formą niedługości i w małżeństwie dwie osoby osiągają prawie. Jezus mówił, że no tam w niebie nie będą się żenić, nie pójdzie za mąż. I też wiemy, że nie umiemy płci. To znaczy, że my po zmartwychwstaniu też nie będziemy płci, czy jakoś to będzie doskonale.
Mm-hmm. Tak. Oczywiście, bardzo dobre pytanie. Zresztą to też to samo pytanie Jezusowi postawili wtedy. A propos, nie słyszeliście pewnie za dużo. Chodzi o płeć. Słyszeliście tam z tyłu? O płeć chodzi. Dobra, okej, nie powtarzam. Nie wiem, czy bym potrafił nawet, ale okej. I Pan Jezus odpowiada wprost, że rzeczywiście w niebie będziemy jak aniołowie. Nie będziemy aniołami, bo my zostaniemy ludźmi. Natomiast nasza płciowość, ona jest potrzebna rzeczywiście do przekazywania życia, ale przede wszystkim do wyrażania siebie. I kiedy w niebie będzie już wszystko w pełni, w Bogu, my tego życia już przekazywać nie będziemy. Bo wszystko, co miało zaistnieć, będzie istnieć. Pytanie brzmi, czy wyrażanie miłości, na przykład małżeńskiej, na sposób seksualny, będzie możliwe. Nie wiem, ciekaw jestem, ale mnie to nie interesuje. Żartuję. W każdym razie, w pewnym sensie miłość ta seksualna w sensie fizycznym okazywana, ona też nie jest najdoskonalszą z form. Najpiękniejszą, jedną z piękniejszych, ale nie jest najdoskonalszą. Dlatego, że miłość nie wiąże się zawsze z seksem. On jest piękny, jest dobry dla małżonków, dla nich zarezerwowany, jest tak piękny, tak wspaniały, tak mi się wydaje, że jest zarezerwowany dla małżonków. Nie można tego dawać byle komu. No ej. Nie? Więc a w niebie natomiast będzie najdoskonalsza z formy. Kiedyś obliczono, ja teraz właśnie nie pamiętam, zapomniałem tego dzisiaj sprawdzić. Postaram się zrobić następny raz. Ponieważ mam taką ulotkę o czystości życia małżeńskiego również, tam też o antykoncepcji jest. I tam jest zrobiony podział, i trochę wybaczcie, że nie pamiętam, ale ja to sprawdzę, bo nie zasnę dzisiaj. Na 365 dni obliczono, że dla małżeństwa czasowo współżycie to jest jeden pełny dzień, czyli 24 godziny. No pewnie są wyczynowcy, ale generalnie średnio tak jakoś zmierzone, nie? To jest piękne, to jest potrzebne i bardzo ważne, ale to jest tylko wycineczek. Bo miłość ma doskonalszą formę właśnie w tej duchowej miłości. Kiedy nie mogę Ci jej fizycznie pokazać w ten sposób najpełniejszy, czyli seksualny, ale jestem przy Tobie. Kiedy czujesz, jesteś pewien, pewna mojej obecności. I o taką miłość będzie chodziło w niebie. Ona jest najdoskonalszą. Jako, że będziemy mieli ciała, my tę miłość będziemy jakoś sobie cieleśnie wyrażać, bo ciało po to służy, żeby się nim wyrażać, żeby nim przyjmować, tak? Ciało nam służy do tego. Także z tym niebem myślę, że to będzie raczej tak. Tak jak aniołowie w niebie, na podobieństwo. I Kościół też poucza, i to się pochwalę, że celibat rzeczywiście z wyboru dla Królestwa Niebieskiego jest już zapowiedzią proroczą tego stanu, który będzie tam w niebie. Że ja jako ksiądz świadomie rezygnuję z tej pięknej, bardzo dobrej formy miłości, którą błogosławię, bez której zresztą sakrament małżeństwa nie jest ważny. To jest ciekawe. Małżeństwo zawarte, pobłogosławione ze ślubem, z weselem, poprawinami, z wszystkim, jeśli nie dojdzie do współżycia, skonsumowania, to się ładnie nazywa małżeństwa, to jest nieważne. Zobaczcie, jak bardzo Pan Bóg chciał seksu. To jest piękne. No, ale więc ja świadomie z tego rezygnuję, po to, żeby na przykład o 20 stać na SGGW, a nie być żoną w domu. Ale rezygnuję z tego świadomie, żeby też pokazać niejako w świecie, że do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni. Że przez piękną drogę, ale ostatecznie w niebie będziemy najdoskonalszymi z doskonałych. Gdzie już takie fizyczne przekazywanie, ten niższy etap miłości nie będzie konieczny, pewnie będzie możliwy. Nie wiem. Zobaczymy. Może i nam się coś dostanie. To się tylko. Dobrze. Co jeszcze z tego tutaj? Może coś się narodziło? Czy spoza nawet troszeczkę? Chociaż starałbym się, prosiłbym, żebyśmy raczej tego się trzymali dzisiaj. Okej. Okay. Jak coś... Proszę.
Trochę spoza temat język. Zastanawiałam się nad tym ostatnio. I to jest taki temat rodzinowy gorący i wszyscy są odpowiedź, a ja jej zajmuję. Mianowicie, jak Pan Bóg wyprosił Adama i Ewę z raju, no to oni poszli na ziemię i mieli dzieci, tak? Na ziemię, mieli dzieci. I tymi dziećmi był Kain i Abel. Skąd się wzięły żony? Tak, Kain i Abel.
Ha, dobre pytanie. To jest taki błąd w sztuce i tu w Watykanie zamknięty. Nie, jasne. To znaczy, wracam do tej głównej myśli, że rzeczywiście są to obrazy i być może wtedy nie trzeba było tłumaczyć mnogości ludzi. My nie możemy czytać Pisma Świętego zawsze dosłownie. Ono ma więcej sensów. I jeżeli po prostu autorowi nie było potrzeba czegoś napisać, to tylko nie pisał. My mamy myślenie kronikarskie, jak czegoś nie napiszemy, jakiegoś dokumentu nie przyniesiemy, nie podpiszemy, to będzie luka i kiedyś nas za to osądzą. Więc robimy wszystko rzetelnie, dokładnie, to dobrze. Wtedy w pisaniu Biblii, Pisma Świętego, to tak jakby nie było pierwszorzędną myślą. Dlatego my tak naprawdę nie wiemy, ale też nie chcemy się zbytnio nad tym zastanawiać, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy była to jedna para, czy było ich więcej. Czy zaraz zresztą po tym, jak Kain zabił Abla, kiedy Pan Bóg Kaina naznacza znamieniem, mówi, będziesz miał znamie mordercy, jakiś znak na ciele. A Kain mówi wtedy, nie, Panie Boże, bo ktokolwiek mnie zobaczy, będzie mnie mścił. Jak ktokolwiek, tylko czasami jesteś na ziemi, bo żeś brata zatłukł właśnie, nie? Więc już jakieś takie myślenie, może powiedzmy nieścisłość w redakcji tego tekstu, ale z drugiej strony pewna prawda. Nie szukamy, czy to była jedna para, czy było więcej. Na pewno grzech dotyczy wszystkich ludzi. Stąd myśląc przyczynowo-skutkowo w odwrotną stronę, dochodzimy do jakiegoś punktu początkowego, do jakiegoś wielkiego wybuchu, tak? do jakiejś jednej pary. Dlaczego? No bo skoro Adam i Ewa zgrzeszyli, to wszystkie ich potomstwo, każdy z nich, czyli my również jako ludzie, cała natura ludzka została dotknięta grzechem. Wobec tego nie możemy pomyśleć, czy jakoś założyć, tak dosłownie patrząc na to, żeby była jakaś inna para, jakaś inna dynastia. Bo oni byliby czyściutcy. I wtedy byśmy rzeczywiście mieli ludzi, którzy są dobrzy i źli. Już mi się cztery herezje na dzień dobry tak przypominają, a ze dwie zrobiłem przed chwilą. Kiedy bym na przykład mógł powiedzieć, że teraz wymyślmy sobie, że ktoś ma takie zapędy, że jest zły po prostu, tak na dzień dobry, no to ten jest z pokolenia złych, nie? A powiedzmy, my święci, tak? No, jesteśmy z pokolenia dobrych i cierpimy, bo ci nas tłuką, nie? A my nie możemy, bo jesteśmy dobrzy. Krótko mówiąc, tak się trochę zapędziłem w tym, ale chcę pokazać, że to też jakby pokazuje pewien sposób myślenia, że musi być gdzieś początek, ale specjalnie nie ma się co zastanawiać, bo i tak nie dojdziemy, czy to było właśnie jedna para, czy więcej. Tyle.
Czyli Adam i Ewa są takim przykładem, że było im więcej, była rebelia, to był grzech.
Znaczy tak, na pewno bym się trzymał tego tekstu. Dlaczego? Dlatego, że jest to tekst, który był chciany przez Pana Boga, tak on to widział i tak natchnął autorów. Ktoś powie, no dobra, ale ktoś miał większą fantazję, mógł napisać coś innego i pewnie też powstawały inne mity. Niemniej jednak to na ten tekst i na te teksty powoływał się Chrystus chociażby. I nauczanie późniejsze, żydowskie, czy zanim Chrystus, ale też i sam Chrystus i on. Więc musimy się tego raczej trzymać, tych tekstów i tych sposobów myślenia. Możemy oczywiście i powinniśmy też w pewnych momentach czytać to dosłownie i wtedy wyłuskiwać takie prawdy, że jakby widzimy początek naszej drogi poszukiwań i widzimy cel. Musimy dojść, że każdy człowiek jest dotknięty grzechem. Więc najprościej sobie zobrazować, że była jedna para. Nie? A później historia, to też nie było pisane w ciągu. To nie jest wypracowanie 45-rozdziałowe, tylko to są teksty, które potem były dopisywane też w trakcie wieków. I bywa też tak, że czytamy jakiś tekst, jakąś narrację, jakieś opowiadanie i nagle nam wchodzi jakiś tekst, taki dwa rozdziały prawnicze, jakichś przepisów suchych o ofiarach składanych i potem wraca znowu narracja. No to badanie tekstów, nauka o Biblii powie, że ten tekst jest później dodany. Z jakiegoś powodu, więc my go tak przyjmujemy. On jest tutaj. Widocznie był potrzebny, tak? Na tamten moment, kiedy był dodawany. Tu już jakby wchodzimy w sam układ Pisma Świętego, jak ono jest zbudowane i dlaczego czasami są rzeczy, które są nam albo niejasne, albo są typowo kulturowo-żydowskie. Natomiast to, co mówiłem, wychodzimy od poszukiwań, skąd grzech, i dochodzimy do jakiegoś punktu początkowego, a że ten punkt musi objąć wszystkich późniejszych ludzi, najłatwiej jest to zobrazować jedną parą. Pewnie, jasne.
Zwierzątka. Ale dlaczego nie na przykład kwiatki, albo coś takiego, żeby nie zabijać,
Tak. To znaczy ofiary w Izraelu były rzeczywiście składane zarówno z płodów ziemi, jak i ze zwierzątek. Takie było wtedy prawo, takie było myślenie, że i zresztą do dzisiaj tak jest, że Panu Bogu ofiarowujemy to, co mamy najcenniejszego. A dla takiej rodziny, na przykład wielodzietnej, a było wtedy nawet na początku, kiedy jeszcze grzech w ludziach pracował i to się doskonaliło, było nawet poligamia była, wiele było żon na przykład, no posiadać zwierzaki to było, no, dzisiaj jak na wsi ktoś ma jedną krowę, no to jest super, nie? I teraz to złożyć Bogu w ofierze. To jest, sensem tego jest na pewno wielkie zaufanie, że kiedy pozbędę się tego, co dla mnie jest ważne i życiodajne, Ty mi pobłogosławisz i tak. Nie? Więc to ma też takie kulturowe przełożenie. Nie chodzi tu o brutalność Pana Boga, ale jest to pewne przełożenie kulturowe, czyli oddaję to, co mam najcenniejszego. Nie wiem, gdyby dzisiaj Pan Bóg na przykład sobie zażyczył ofiary, prawdopodobnie by chciał naszych komórek. Zawsze mamy ją przy sobie, często na nią patrzymy, sprawdzamy, czy jest nakarmiona. Nie? No, tak po prostu. No, takie czasy tam były, nie? Mieli o tyle lepiej, że nie mieli komórek. No. Także coś na tej zasadzie po prostu więcej niż tylko sama krowa. Zresztą prawo też się udoskonalało. Zobaczcie, że Pan Jezus przychodząc też nie chciał. To znaczy, nawet jeszcze zanim Pan Jezus, jeszcze w tekstach różnych psalmów, zresztą nawet dzisiaj czy wczoraj, bo nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz mi utworzyłeś ciało. I Chrystus ze siebie samego złożył ofiarę po to, żeby już nie było trzeba składać żadnych innych ofiar więcej. Ofiara Jezusa Chrystusa jest ofiarą doskonałą. A autor listu do Hebrajczyków z Nowego Testamentu powie, czy krew krowy i popiół z krowy, a krew kozłów może zgładzić grzechy? Czy te ofiary robione na po prostu to były tam w setki tysięcy sztuk, szło jak było święto wielkie, tam była rzeźnia jedna wielka w tej świątyni. Czy takie ofiary się tobie podobają? Więc trzeba raczej, takie myślenie też było, ofiarować swoje serce, swoje życie, swój sposób życia, działania, myślenia, swoje udoskonalanie. Też cywilizowaliśmy się jako ludzkość. No a powiedzmy później też się dowiemy, że nie wszyscy jeszcze tak mają i wypadałoby ich też zaprosić do życia cywilizowanego. Nie chodzi o to, żeby mieli łazienkę w domu, tylko żeby myślenie zmienili. Nie? A potem sobie łazienki zrobią. Dobrze. Może tak być? Fajnie.
Tak.
Okej. Proszę to publikować. Dobrze. Coś jeszcze na tym momencie? Bo jeśli coś się jawi, to okej. Okay. To ja o tej wolności dwa słowa jeszcze powiem. Mówimy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale przede wszystkim, kochani, gdyby Bóg nas stworzył bez jakichś możliwości łączenia się ze sobą, duchowych czy fizycznych, to byłoby biednie, bo każdy z nas byłby osobno. Byśmy siebie nie mogli ani dostrzec, ani poczuć, ani się przytulić, ani nic. Po prostu każdy byłby osobnym światem i byłoby super dla niego samego. Bóg jednak sobie wymyślił, tak zażyczył, żeby człowiek żył we wspólnocie, żeby tworzył więzi, tworzył relacje. A najważniejszą relacją dla człowieka jest relacja jak stworzenia do Stwórcy, czyli relacja do tego, od którego pochodzimy. I różnie właśnie znajomi, być może nawet i tutaj będący, niektórzy nazywają Stwórcę, jedni nazwą go absolutem, inni powiedzą, że to jest jakaś siła i tak dalej, bezosobowa, jakieś takie dziwne rzeczy. Bóg jest osobą, czyli ma, jest mądry, jest rozumem, jest poukładany w pewnym sensie, jest miłością, ma pragnienia, jest dobry, tak? Więc i chciał nas z miłości, nas z miłości utrzymuje, i kiedy żeśmy zbroili, to nas w tym wszystkim próbuje poprawić i może to zrobić, tylko musimy chcieć. Dobra, idę z daleko. Krótko mówiąc, Bóg jest kimś. I dał nam, jak pisze katechizm, tak poetyckim językiem, wszczepił w nas pragnienie szczęścia. Pragnienie szczęścia to jest to, co nas rusza z miejsca. Różne mamy obiekty szczęścia, ale generalnie każdy człowiek dąży do szczęścia. I w zasadzie Kościół w swoim wykładzie wiary, czyli w katechizmie, od tego zaczyna. Nie mówi, że Bóg jest i wyznaje wiarę, nie? Wierzę w jednego Boga, jak tak nie wierzysz, to po prostu bądź wyklęty. Tylko zaczyna od nas myślenie. Człowieku, masz w sobie pragnienie szczęścia. Któż z nas nie chce? Nawet najwięksi grzesznicy i zbrodniarze robią swoje największe grzechy i zbrodnie, bo chcą żyć szczęśliwie. Czasami jest to wypaczone myślenie, ale chcą szczęścia. Po trupach czasami, nie? Krótko mówiąc, jest w nas tak mocno w naszej naturze zakorzenione pragnienie szczęścia, że to ono nas motywuje do działania. I kiedy szukamy różnych obiektów szczęścia, materialnych, ale te się zawsze nam nie wystarczają, zawsze więcej, 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 potem szczęścia w relacjach, jeżeli to jest niepoukładane i nie jest to mądre, to też te relacje się szybko zmienia, wykorzystuje, tutaj nie, tutaj tam i tak dalej. Zbiera się potem katalogi całych relacji, które zostały wykorzystane i nie dały satysfakcji. I napisze święty Augustyn, niespokojne było moje serce, a przeszłość miał niezłą, dopóki nie spoczęło w Tobie, Panie, bo Ty jesteś pełnią szczęścia. Jesteś wszystkim, co można sobie pomyśleć i jeszcze więcej. Jesteś tym, który ma, po prostu jest celem wszystkiego. I tych zwierzątek, i tych roślinek, i żeby żyły dla Twojego celu, dla Twojej chwały. Wszystko jest dla Ciebie. I w Tobie mamy korzeń i możemy z Tobą żyć zjednoczeni. Możemy z Tobą być w relacji. I to właśnie jest taką naszą wewnętrzną siłą i ona się mieści w naszej wolności. Dlatego, że człowiek w tej swojej wolności szuka szczęścia. No ale jak już powiedziałem wcześniej, jedni to będą szukać zawsze z kryterium dobro, jeżeli mogę kogoś skrzywdzić i przez to być szczęśliwym, bo lubię na przykład kopać coś, to będę kogoś kopał, aż przestanie się ruszać, to nie jest związane z dobrem, chociaż będę szczęśliwy na moment, nie? Ale to nie jest związane z dobrem. Szczęście zawsze jest dla dobra. I wtedy rzeczywiście wchodzimy w sferę już myślenia, kombinowania, jak to żyć, żeby być szczęśliwym, przy okazji nikogo nie skrzywdzić, a mało tego, pomagać innym też być szczęśliwymi. Jak wyzwalać w drugim człowieku wolność. Nie? Kiedy często chcemy brać dla siebie. Małe dzieci mają zresztą w ogóle mamy taki układ rąk. Nie? Ciężko, że tak powiem, raczej się nie wyginają w drugą, chociaż są niektórzy. Ale my się uczymy od najmłodszych lat, żeby z takiego czegoś robić tak. Nie? No a potem być może nawet i tak będzie trzeba. Ale rzeczywiście jest to nawet w naszej ciele zbudowane, pomyślane wszystko, żeby umieć otwierać się na drugiego człowieka, razem iść w stronę. To jest bardzo ciekawy rozdział, nie mam na to czasu dzisiaj, a zdrowia już teraz, żeby tutaj tłumaczyć tam, nie wiem, ze 150 stron z tego, na czym w ogóle polega człowieczeństwo i że my wszystko mamy tak naprawdę nastawione na wzrost, na poprawę, na uczucia, emocje, ciało, relacje, wszystko. Wszystko ma być jeszcze więcej, więcej, bardziej, mocniej, mocniej, mocniej. By wszyscy byli szczęśliwi. No, to jest ciekawe. No, ale jest grzech. No i niestety czasami to się tam gdzieś bokiem nie uda. Dobrze. No i ostatnie zdanie, żeby mądrze skończyć ze swojej strony. Kiedy i na tym to będzie taka klamra, która pozwoli nam przejść na za tydzień. Że kiedy Bóg zobaczył człowieka poniżonego grzechem, który z grzechu się wygramolić nie mógł, no bo sami nie możemy z grzechu wyjść. Możemy się lepiej poczuć, ale w sensie grzech, jako rzeczywistość w naszym sercu zostaje. Wtedy Bóg, kiedy widzi, że człowiek sobie sam nie poradzi i nie było takiego człowieka, który byłby w stanie doskonale przeżyć życie bez grzechu, byli śmiałkowie bardzo blisko tego, ale zawsze gdzieś upadali, taki Mojżesz na przykład, miał na koncie morderstwo między innymi, to sam przyszedł jako człowiek, posłał swojego Syna, który był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. I ten właśnie Syn nas z grzechu wydobył, bo stał twardo, nie upadł przez grzech i mógł nas podnieść. Nie? To taki obraz znowu. Pismo Święte o tym mówi ładniej, ale to już sobie doczytacie. Ale o tym się też słyszy codziennie dzisiaj w Kościele, bo mamy okres wielkanocny. Zawsze są zmartwychwstania, świadectwo i tak dalej. Także to już takim powiedzmy i proszę, zróbmy takie przejście na za tydzień. Natomiast nie zamykam, jeżeli będzie trzeba teraz jeszcze coś powiedzieć, to jak najbardziej próbujemy wspomnieć. Myślicie? A ja w tym czasie napiszę mail, dobra? Gdybyście mieli pytania w tygodniu, czy może będziecie słyszeć z rozmów różnych, albo ktoś wam zada, macie dwie ręce, też możecie go tu zaprosić, czy ją, ale napiszcie do mnie. Ja postaram się przygotować, tylko tak no, do poniedziałku, nie? Żebym tak do wtorku, no do poniedziałku wieczorem, to wtedy jeszcze coś tam wyrzeźbię z tego, a we wtorek to wtedy na kolejny tydzień, dobra? W razie czego, skoro nie ma. Jest wredne pytanie, po prostu będziecie się mieli poczekać. Proszę.
Co jakiś czas pojawiały się takie pytania, które stawiają nam ateiści i tacy ludzie, kiedy są takie przypomnienia, mam z Baszurę. I jedno z najsłynniejszych takich zdań jest, czy Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego
sam
nie podniesie. Tak. Co byś odpowiedział?
Co bym odpowiedział? Że miałem to kiedyś na wykładzie i już nie pamiętam dokładnej odpowiedzi. Natomiast czy Bóg by mógł stworzyć kamień, którego nie podniesie i czy jest wszechmocny? To jest tak zwany sofizmat. Sofizmaty to są takie fajne zabawy językowe Greków, które no właśnie wywracały myślenie. Ktoś coś takiego słyszy, to chodzi z tym długo i potem albo dojdzie do wniosku, że tak się po prostu nie da fizycznie zrobić, że to są dwie przesłanki na dzień dobry już ze sobą sprzeczne i po prostu nie da się tego pogodzić, albo zwariuje i umrze. I to jest druga opcja i wtedy już będzie wiedział po prostu, bo jak się umiera, to masz już pełen ogląd wszystkiego, więc to, tak czy owak dojdzie do jakiegoś wniosku, nie? Także po prostu się nie da. Bóg jest wszechmogący, to jest jedna rzeczywistość, a kamień, który byłby stworzony, czy zrobiony, którego nie dałoby się podźwignąć, po pierwsze nie ma tego kamienia, no bo zawsze coś, co jest zrobione, można policzyć, obliczyć, pokażcie mi punkt podparcia, podniosę wam ziemię, mówił Archimedes chyba to, albo ktoś, nie wiem, nieważne, przepraszam mojego profesora z filozofii, jeżeli nie pamiętam. Czyli po prostu no, ta rzeczywistość jest możliwa i ta jest możliwa i to się musi dać pogodzić. No. A tych sofizmatów jest dużo, one są bardzo fajne i zabawne. W Tatarkiewiczu bodajże w pierwszym rozdziale, jak ktoś czytał historię filozofii Tatarkiewicza, to a ja czytałem, nie spałem z tego powodu wiele nocy, ale nic tam, warto było. Dobrze.
Tak.
Zdanie jest nielogiczne, tak, po prostu się nie da, nie? Nie można powiedzieć, jaki jest zapach, jaki jest kolor zapachu pomarańczy. Nie da rady po prostu. Ktoś to tam zrobi, jakiś spektrum można zrobić fizyczne, coś tam, no ale to jest sztuczne nałożenie czegoś. Nie? Po prostu się nie da. Okej. Okay. Dobra. Te oczy mówią już. Okej. Okay. Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, że chcieliście i mieliście potrzebę. No, jeśli uznacie, to zabierzcie jeszcze kogoś. A jak nie, to nie, jesteście wolni. Także bardzo wam dziękuję. Kto katolik, niech się pomodli z nami. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz i zawsze. Amen. A zresztą mam władzę, to was pobłogosławię. Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdeczne.